jako osoby konsekrowane, a jeszcze bardziej jako kapłani, jako pasterze ludu Bożego, jesteśmy postawieni na straży naszego duchowego dziedzictwa, na które składa się wiara naszych ojców, utrwalona w polskiej kulturze i języku. Do jej zachowania, do jej pielęgnowania, do rozwijania wzywał święty Jan Paweł II, kończąc pierwszą pielgrzymkę do Polski, gdy przemawiał na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku. Powiedział wtedy zmęczonym, zachrypniętym głosem, pamiętam to, jako kleryk stałem gdzieś tam na końcu tych błoń i robiło to na mnie ogromne wrażenie, mówił papież. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. O tej odpowiedzialności za duchowe dziedzictwo mówią także konstytucje mariańskie w numerze 148, choć raczej w odniesieniu do tradycji własnego zgromadzenia. Ale przecież to zgromadzenie jest pierwszym polskim zgromadzeniem zakonnym męskim, a więc wyrosło na tej ziemi i z ducha tej ziemi i z tej kultury i ją dziedziczy i jest za nią odpowiedzialny. Kilka lat temu podczas chyba Dni Duchowości, jakie organizuje nasz Instytut Teologii Duchowości, zaprosiliśmy znanego włoskiego teologa, profesora Bruno Secondina, karmelity, któremu przedstawiłem nasze publikacje różne. Wspomniałem mu o tym, że mamy Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości. Nie ma takiego odpowiednika we Włoszech. Kiedyś było takie Associazione Italiana di Spiritualità, ale zanikło wraz ze śmiercią twórcy tego stowarzyszenia. No i powiedziałem mu, że w ramach właśnie potencjału intelektualnego, który stanowi to stowarzyszenie, zamierzamy opracować encyklopedię duchowości katolickiej. On wtedy tak się ożywił, mówi: ale po co wy macie to pisać? Przetłumaczcie naszą. Nasza jest najlepsza. Ja mówię: nie wątpię, że najlepsza, ale brakuje w niej polskiej specyfiki duchowości. A nam potrzeba to uwzględnić. I on się wtedy żachnął, mówi: ale jaką wy macie specyfikę? Jaką wy macie w ogóle polską duchowość? Co wy w ogóle macie? No, myślę, że nie wymaga to komentarza. Ale właśnie, my czasem tak myślimy o naszej polskiej duchowości. Co my właściwie mamy? Jak przyjedzie gdzieś tam ze świata jakiś brodaty prorok, ciemnoskóry i mówi po angielsku, to jest dopiero duchowość. Książki zagranicznych autorów, już nie chcę ich wymieniać nazwisk, żeby nie robić reklamy, to jest duchowość. A ty w Polsce co my mamy? Pustynia. Wczoraj żeśmy dopiero z drzew zeszli. Cudze chwalicie, swego nie znacie. A my naprawdę mamy w polskiej duchowości wiele cennych rzeczy, które wnieśliśmy do dziedzictwa duchowego Kościoła powszechnego. Tylko o tym nie wiemy. I rzadko kto o tym wie. No bo właśnie fascynujemy się w tym, co importowane. I my właśnie w tej wspomnianej encyklopedii duchowości katolickiej chcemy wydobyć to, co nasze, polskie. Bez jakiejś próżności, bez jakiegoś szowinizmu, ale w imię prawdy. I chcemy, żeby to był taki swoisty jeden z pomników na 1050-lecie chrztu Polski. A my w naszej właśnie polskiej duchowości mamy czym się chlubić. Na przestrzeni 1000 lat Kościół w Polsce wypracował własne duchowe dziedzictwo, które, jak wspomniałem, w pewnych obszarach inspirowało duchowość europejską. Kilka przykładów, oczywiście nie wszystkich i nie jest to wyczerpujący przegląd. Na przykład franciszkanin krakowski w roku 1655 Stefan Chryzostom Dobrosielski napisał dzieło po łacinie, która była znana w całej Europie, pod tytułem Summarium Ascetice et Mystice. Dzieło, które potem miało jeszcze kilka wydań, które zapoczątkowało podział teologii na ascetyczną i mistyczną. Dopiero 100 lat później, na bazie tego, co zrobił Dobrosielski, włoski jezuita Giovanni Battista Scaramelli, dokładnie 100 lat później, 1755, we Włoszech, w Wenecji, wydał dwa traktaty, Direttorio Ascetico i Direttorio Mystico. I on utrwalił ten podział na teologię ascetyczną i mistyczną, którą wprowadził Polak, Stefan Chryzostom Dobrosielski. I o tym na Uniwersytecie Gregoriańskim i na innych uczelniach rzymskich o tym się mówi, ale nie w Polsce. Weźmy inny przykład. Pochowany w poznańskiej Farze, prowincjał jezuitów, ojciec Kacper Drużbicki, zmarły w 1764, jeśli dobrze pamiętam. On tu w Polsce, na kilkadziesiąt lat przed objawieniami świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Paray-le-Monial, propagował kult serca Jezusa. On też przygotował pierwszy w świecie podręcznik czcicieli serca Jezusa pod tytułem Metacordium Cor Jesu. Jeden z egzemplarzy, jeśli nie jedyny, znajduje się w bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie. W tym dziełku znajduje się kilka bardzo ciekawych, pięknych litanii do serca Jezusa. Wezwania ułożone na podstawie obrazów biblijnych. Bardzo inspirujące dzieło. Poza tym podaje praktyczne wskazania, jak czcić serce Jezusa na długo przed objawieniami świętej Marii Małgorzaty Alacoque. I to właśnie dzięki Drużbickiemu w Polsce był rozwijany kult serca Bożego do tego stopnia, że w roku 1765, czyli 250 lat temu, biskupi polscy wnieśli petycję do papieża Klemensa XII, aby ustanowić święto ku czci serca Bożego. I tak się stało. To zasługa polskich biskupów. To owoc polskiej duchowości. I mówimy to z dumą, choć bez jakiejś próżności. Tenże ojciec Kacper Drużbicki, mistyk, teolog, zainspirował, czy wręcz polecił dwom innym jezuitom mieszkającym w Lublinie, wtedy katedra była kościołem jezuickim, polecił ojcu Stanisławowi Fenickiemu, aby napisał dzieło o niewolnictwie maryjnym. Marie Mancipium nosi tytuł to dziełko, które drugi z jezuitów, ojciec Jan Chomentowski, przełożył na język polski pod tytułem Pętko Najświętszej Marii Panny. I obydwa te dzieła ukazały się w Lublinie w 1632 roku jako wyraz kultu niewolnictwa maryjnego. Na to dzieło z ojca Stanisława Fenickiego powołuje się wprost imiennie święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Przypomnijmy, że traktat ten został napisany w roku 1712, a więc 80 lat po Fenickim. Natomiast zaginął i został odnaleziony 130 lat później, w roku 1842, odkryty i rozpropagowany. I od połowy XIX wieku utarło się takie przeświadczenie, często też lansowane przez różnych teologów i kaznodziejów, że najwybitniejszym propagatorem idei niewolnictwa maryjnego jest święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Zważmy jednak, że święty Ludwik, wychowany w szkole świętego Sulpicjusza w Paryżu, był ludowym kaznodzieją, rekolekcjonistą i znacznie więcej uwagi w swoich wystąpieniach poświęcał kultowi Eucharystii niż Matki Bożej. Niemniej ogłoszono go największym propagatorem kultu Matki Bożej, zwłaszcza niewolnictwa maryjnego. Na długo przed tym Fenicki, Chomentowski w Polsce i w ogóle jezuici w Polsce szerzyli niewolnictwo maryjne, które współcześnie święty Jan Paweł II, odchodząc od trochę archaicznego języka, zresztą sięgającego późnego średniowiecza i tych pewnych takich pewnej etyki rycerskiej, święty Jan Paweł II mówi raczej o zawierzeniu Matce Bożej niż o niewolnictwie. Na słowo to współcześnie człowiek jest dość wrażliwy. Inny przykład. Otóż znowu w połowie XVII wieku, który w Polsce, podobnie jak w Europie, uważany jest za złoty okres mistyki polskiej. Rzeczywiście mniej więcej od połowy XVII wieku do połowy XVIII, a może nawet do końca XVIII wieku, w Polsce mamy bardzo dużo dzieł, traktatów z zakresu duchowości. Mamy też, można powiedzieć, taki wykrystalizowanie się pewnych nurtów życia duchowego. Stąd też mówi się o złotym okresie mistyki polskiej. I właśnie w tym czasie dominikanin Mikołaj z Mościsk, to jest miasteczko zaraz za granicą, jak się jedzie od Medyki, jakieś 20 km od granicy, tam był klasztor dominikanów, później przejęli to redemptoryści. Ostatecznie po II wojnie światowej klasztor zamieniono na szpital. Miałem tam okazję być kilkakrotnie, bowiem stamtąd pochodziła moja magistrantka, jedna z sióstr honoratek i tam właśnie składała śluby wieczyste, więc przy tej okazji z ciekawości nawiedziłem miejsce, gdzie żył i działał wybitny teolog Mikołaj z Mościsk, którego dzieła znane były szeroko w Europie. A cóż powiedzieć o zgromadzeniu księży Marianów i kulcie zmarłych, jaki propagował ojciec Papczyński i, jak już tu wspominałem, rozwijał cześć dla niepokalanej dziewicy na długo przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu. O tym też mało kto w świecie wie i my też sami nie zawsze o tym pamiętamy. W drugiej połowie XIX wieku żył błogosławiony honorat Koźmiński, który, zwłaszcza dla księży kończących studia w Lublinie, będzie to cenna informacja, w roku 1850, 14 grudnia w kościele Kapucynów na krakowskim Przedmieściu złożył śluby wieczyste. Właśnie ojciec Konrad Koźmiński jest prekursorem instytutów świeckich. Jego pragnieniem było, aby świeccy żyli radami ewangelicznymi poprzez profesję, ale żyli w świecie, zachowując całkowicie świecki styl życia. Ojciec Konrad tak dalece wyprzedził życie eklezjalne, że prawo kościelne w ogóle nie przewidywało takich możliwości. I dlatego z trudem zaakceptowano jego ideę, ale jednocześnie wtłaczając ją w ramy prawne pozwalające na ustanowienie zgromadzeń zakonnych, niehabitowych. Ale pierwotna idea ojca Honorata dopiero została zmaterializowana konstytucją apostolską Piusa XII Provida Mater Ecclesia w 1947, czyli można powiedzieć po 100 latach, i Kościół ustanowił instytuty świeckie jako jedną z 7 form życia konsekrowanego zainicjowaną przez polskiego kapucyna. No i chyba ostatni z takich przykładów, którego nie można pominąć, to kult Bożego Miłosierdzia, który ożywił się w naszych czasach dzięki objawieniom świętej siostry Faustyny. W tej chwili ten kult, jak dobrze wiemy, znany jest na całym świecie. Dla mnie pewnym zaskoczeniem było, kiedy w roku 1994 spędzałem kilka miesięcy w ramach urlopu habilitacyjnego w Rzymie. Akurat w tym czasie przy kościele Spirito Santo pracowała moja pierworodna, czyli siostra, która jako pierwsza, jakoś tam towarzyszyłem w jej powołaniu zakonnym, więc ona ciągle, jeśli tam czasami do mnie dzwoni, czy pisze, to zawsze się podpisuje pierworodna, w sensie takim, że była tą pierwszą. Więc często posługiwałem w kościele i między innymi byłem na pierwszym święcie Bożego Miłosierdzia zorganizowanym w Rzymie. Byłem zdziwiony mnóstwem ludzi, którzy przybyli na to święto. I kiedy potem już po odbyciu tego czasu w Rzymie jechałem na parafię na południe Włoch do diecezji Taranto, siostra Elizabeth dała mi cały plik obrazków po włosku z tekstem koronki do Bożego Miłosierdzia. Posługując tej parafii na południu Włoch, na tym cyplu, na tym obcasie tej penizoli, penitentom dawałem te obrazki, no i tłumaczyłem mniej więcej, o co chodzi ten kult, i każdy z nich mówił: ale ja to znam, ja się tym modlę. Byli w ogóle zdziwieni, że ja to tłumaczę. I rzeczywiście w tym kościele, w którym byłem, był obraz Jezusa Miłosiernego w 1994 roku. Spotkałem tam też księdza, jego imię Alessandro z Zairu, i on mówi: w Zairze, w wielu kościołach jest obraz Jezusa Miłosiernego. Ja mówię: i co, i nie przeszkadza wam ten biały i czerwony promień? Nie kojarzy się to z Polską? Nie, w ogóle dla nich to jest nie problem. A często mówiono właśnie, że to taki nacjonalistyczny kult. Więc drodzy bracia, można by wiele takich, może pomniejszych jeszcze przykładów przytaczać dla pokazania, że Pan Bóg również i przez nasz naród, i przez naszych braci ma coś do powiedzenia współczesnemu światu i mówił w historii. To trzeba znać, to trzeba cenić, to trzeba pielęgnować i to trzeba przekazywać. To są korzenie, z których wyrastamy. Jeżeli my się od nich odetniemy, będziemy usychać, będziemy więdnąć. Właśnie w tej trosce o nasze korzenie wyraża się prawdziwy patriotyzm, który polega na zachowywaniu wartości narodowych i uczeniu, jak żyć tymi wartościami na co dzień. Czasem obserwuję w różnych środowiskach inicjatywy duszpasterskie, pracę parafialną. Wszystko jest pięknie, tylko odnosi się niekiedy wrażenie, że zwłaszcza w pracy z młodzieżą trochę jakby brakuje celu. Są jakieś takie doraźne działania, bardziej rozrywkowe, relaksacyjne, natomiast jakoś tak ma się wrażenie, jakby brakowało pewnego programu formacji, zwłaszcza osadzonego w tym, co nasze, polskie. Mamy już dosyć tej globalizacji i europeizacji. Może czas najwyższy sięgnąć do naszych korzeni. Tym bardziej, że ani szkoła poprzez lekcje języka polskiego zredukowanych do absolutnego minimum, czy przez lekcje historii, których praktycznie nie ma, ani różne organizacje społeczne praktycznie nie pokazują młodzieży wartości narodowych, wartości polskich. W ogóle słowo patriotyzm jest słowem już archaicznym, że jest czymś passé, już nie wypada przyznawać się do polskości, raczej trzeba się czuć obywatelem Europy, Europejczykiem. Taką przecież postawę nam pokazują liczni politycy, którzy bardziej są zatroskani o Europę, cokolwiek by to znaczyło, niż o własne gniazdo, z którego wyrośli, niż o własnych wyborców, którzy ich poparli. Więc to jest nasze zadanie, abyśmy w trosce o patriotyzm, w trosce o dziedzictwo duchowe i narodowe przekazywali zwłaszcza ludziom młodym te wartości, które określają naszą tożsamość. Kościół ma obowiązek zakorzeniać się w polskim dziedzictwie, bo na tym polega też inkulturacja, która jest siłą napędową dzieła ewangelizacyjno-misyjnego Kościoła powszechnego. A skoro mówimy o patriotyzmie, to przypomnijmy, że patriotyzm stanowi istotny wymiar życia duchowego. To nie jest tylko sprawa polityki, jak się często próbuje wmawiać. Zwłaszcza w polskiej kulturze patriotyzm zawsze ściśle był związany z życiem duchowym. Bo tak jest obiektywnie. To nie jest tylko kwestia polska. Ale o tym, że patriotyzm stanowi istotny wymiar życia duchowego, mówi także katechizm Kościoła katolickiego, między innymi w punkcie 2199 odnośnie do czwartego przykazania. Czytamy tam. Czwarte przykazanie obejmuje obowiązki uczniów względem nauczycieli, pracowników względem pracodawców, podwładnych względem przełożonych, obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują. Przykazanie to wskazuje i obejmuje obowiązki rodziców, opiekunów, nauczycieli, przełożonych, urzędników państwowych, rządzących, wszystkich tych, którzy sprawują władzę nad drugim człowiekiem lub nad wspólnotą osób. My zwykle, mówiąc o czwartym przykazaniu, zawężamy go do posłuszeństwa mamusi i tatusiowi, aż czasem do absurdu. Przynajmniej parokrotnie, pamiętam, spotkałem się z kuriozalną sytuacją, kiedy w konfesjonale starszy mężczyzna spowiada się, że nie słucha mamy i taty. A pytam się, a ile lat ma twój ojciec? Proszę, ile lat ma twój ojciec? Oj, księży już dawno nie żyje. No chłopie, myśl, co ty mówisz. Mówisz, że byłeś nieposłuszny ojcu, który już 20 lat nie żyje. A wie, ksiądz, no tak się przyzwyczaiłem. No ale my też tak ludzi przyzwyczajamy. Mówiąc, że czwarte przykazanie to jest kwestia posłuszeństwa rodzicom. Ono mówi wyraźnie o czci, o szacunku, a nie tylko wąsko pojętym posłuszeństwie. Posłuszeństwo zawiera się w czci. Są sytuacje, w których dziecko dorosłe, odpowiedzialne za swoje życie, za swoją rodzinę, nie może być posłuszne swoim rodzicom, bo byłoby to zgubne w niejednym przypadku. I posłuszeństwo ustaje z chwilą usamodzielnienia się, ale cześć, szacunek pozostaje zawsze, nawet po śmierci swoich rodziców. I tak jak słyszymy, kwestia troski o sprawy ojczyzny, o porządek pomiędzy podwładnymi a rządzącymi wchodzi w zakres czwartego przykazania. To jest wymiar życia duchowego, którego nie można lekceważyć bez szkody dla naszego duchowego rozwoju. W historii trudno byłoby znaleźć świętego, który nie kochałby swojej ziemskiej ojczyzny, traktowanej przez niego jako przestrzeń osiągania świętości. Święci, nie tylko ci wyniesieni na ołtarze, więcej dokonali dla ziemskiej ojczyzny, dla cywilizacji, dla sprawiedliwości, niż wszyscy politycy razem wzięci. Jest taka, zresztą cykl książek ojca Jerzego Mirewicza, jezuity, który swego czasu był duszpasterzem akademickim na Kulu, o znamiennym tytule Współtwórcy i wychowawcy Europy. Jest jeszcze tam dwie inne książki, których tytuły w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale ojciec Mirewicz pokazuje właśnie różne postaci ludzi świętych, którzy w sposób istotny wpłynęli na losy Europy, na losy swoich krajów. I także w historii Polski znajdziemy takie postacie. Żeby tylko wspomnieć świętą Jadwigę, czy świętego Kazimierza Królewicza, czy wielu innych. O czym zresztą dość z takim swoistym językiem pisze Felix Koneczny, chociażby w dziele Święci w dziejach narodu polskiego. Bez uwzględniania roli świętych nasza historia i historia świata staje się niezrozumiała, nieczytelna, niekompletna. I jako przykład, czy może dwa takie przykłady. jak święci odnosili się do własnej ojczyzny, do Polski. W swoim doktoracie przed wielu laty zajmowałem się doświadczeniem mistycznym błogosławionej Marceliny Darowskiej, założycielki Sióstr Niepokalanych z Szymanowa, z Nowego Sącza, z Wałbrzycha czy z innych miejscowości, Szczecinek, gdzieś tam jeszcze mają domy swoje w Przemyślu. Marcelina Darowska żyła w latach 1827-1911 i już jako sześcioletnie dziecko, urodzona była na Podolu, tereny obecnej Ukrainy, jako sześcioletnie dziecko w noc sylwestrową postanowiła sobie, bo słyszała, że jeżeli się wypowie w noc sylwestrową pragnienie i będzie się modlić, to pragnienie się spełni. I ona po latach wspomina, że właśnie jako sześcioletnie dziecko już nauczyła się pisać, kalkując listy swojej starszej siostry, więc sama się nauczyła pisać, czytać i pisać. Więc nagryzmoliła na kawałku papieru takie zdanie: abym była pożyteczna krajowi. To było zresztą odbicie patriotycznego klimatu, jaki panował w domu. I odtąd, jak wspomina, przez wiele lat nosiła przy sobie ten kawałek papieru zapisany dziecięcą ręką i często modliła się do Matki Bożej modlitwą świętego Bernarda: pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. A owocem tego wzniosłego dziecięcego pragnienia było dzieło wychowania kobiety, Polki, i odrodzenie społeczeństwa właśnie poprzez wychowanie kobiety. Trudno tu rozwijać ten temat, ale to bardzo też ciekawy wkład w historię Polski, w kulturę Polski. Bardzo są piękne też jej przemyślenia na temat ojczyzny, które prezentowała swoim wychowankom. Zresztą z każdą z wychowanek i z każdą sióstr utrzymywała kontakt korespondencyjny. Pozostawiła po sobie, może inaczej, pozostało po niej ponad 11,5 tysiąca listów. Niektóre listy to są oczywiście bileciki parozdaniowe, ale są takie listy, które w maszynopisie zajmują takiego gęstego maszynopisu czasami 3 i 4 strony. I te listy w pewnych okresach są pisane na przykład do kierownika duchowego ojca Kajsiewicza, Hieronima Kajsiewicza, do Rzymu. Ona mieszkała w Jazłowcu na Ukrainie. Wysyłała te listy do Rzymu czasami 2-3 razy w tygodniu. I kiedy się porównuje daty wysłania listu i odpowiedzi, więc częstotliwość korespondencji, to nie można wyjść z podziwu, jak sprawnie w tamtych czasach funkcjonowała poczta. Nasza poczta, podobnie jak nasze pociągi, mogą się wiele nauczyć z tego, co było ponad 150 lat temu. Marcelina Darowska w jednym ze swoich pism pisze tak: wszakżeśmy nie przyszli na świat Polakami przez przypadek, bez myśli Bożej. Ten kraj nasz, ta nasza ziemia jest nam wolą Pana przeznaczona na miejsce pracy i zasługi. Na niej, z tej najświętszej woli, mamy do spełnienia zadanie. Ona ma nam być drogą do zbawienia. Ziemia ojczysta ma nam być drogą do zbawienia. Nie możemy uciec z tej drogi, nie zgubiwszy ostatecznego celu. Drugi przykład. Święta Faustyna Kowalska. 9 lipca 1937 roku w swoim dzienniczku pisze: często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Całą duszę wytężam, aby ją bronić. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnicę miłosierdzia. Kiedy widzę Jego zagniewanie, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę. Ojczyzno moja, ile Ty mnie kosztujesz? Nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za Ciebie. I w innym miejscu: ojczyzno moja Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za Ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Drodzy bracia, więc to jest nasze zadanie: pielęgnować duchowe dziedzictwo, jakim jest polska religijność, polska kultura, życie Kościoła na tej ziemi, która jest, jak mówiła Marcelina Darowska, naszą drogą do zbawienia. Mamy się więc troszczyć o tę naszą kulturę, abyśmy, parafrazując słowa papieża Polaka, umieli przyjmować ją z wiarą, nadzieją i miłością. Abyśmy nigdy nie zwątpili w wartość tego dziedzictwa duchowego. Byśmy nie znużyli się tym dziedzictwem, nie zniechęcili i nie podcinali życiodajnych korzeni polskiego narodu, z którego wyrastamy i któremu także z woli Bożej opatrzności mamy służyć. Trzy pytania. Z jakich elementów duchowości i charyzmatu Zgromadzenia Księży Marianów jestem dumny? Z czego, co stanowi duchowość i charyzmat Zgromadzenia Księży Marianów, jestem dumny? Drugie. Co mogę uczynić więcej dla upowszechniania polskiego dziedzictwa duchowego? Konkretnie w mojej pracy duszpasterskiej, pracy katechetycznej, czy w jakiejkolwiek, co mogę uczynić więcej dla upowszechniania polskiego dziedzictwa duchowego? I trzecie, w jaki sposób przeżywam i wyrażam swoją miłość do ziemskiej ojczyzny?